Niniejszy artykuł stanowi krytyczną analizę etyczno-operacyjną przemysłu biotechnologicznego. Stawia on tezę, że przetrwanie tej branży zależy nie od tempa innowacji, lecz od fundamentu instytucjonalnej uczciwości. Autor argumentuje, iż w sektorze, gdzie błąd może kosztować ludzkie życie, tradycyjne modele zarządzania, oparte na charyzmie liderów i krótkoterminowym zysku, są niewystarczające, a wręcz niebezpieczne. Zamiast tego proponuje systemowy zwrot ku kulturze prawdy. W tym modelu rada nadzorcza pełni rolę sumienia organizacji, a pracownicy stają się obywatelami prawdy, a nie jedynie narzędziami produkcji. Tekst przekształca teoretyczne zobowiązania etyczne w konkretny program operacyjny. Obejmuje on budowę odpornych łańcuchów dostaw, znanych jako BIOBUILD, transparentność lobbingu oraz prymat faktów nad polityczną narracją. Głównym przesłaniem jest uznanie biotechnologii za strategiczną infrastrukturę cywilizacji. Może ona zachować legitymację społeczną tylko wtedy, gdy zaufanie zostanie zbudowane na rygorystycznej prawdomówności i odpowiedzialności za pacjenta, a nie na marketingowym zarządzaniu nadzieją. Przywództwo to sztuka nadawania kierunku. Nadzór korporacyjny dba, by ten kierunek nie został pomylony z wolą lidera czy nastrojem rynku. W biotechnologii odpowiedzialność rady sięga znacznie dalej. Wpływa ona na bezpieczeństwo pacjentów i zaufanie publiczne do nauki. Rada powinna pełnić rolę instytucjonalnego sumienia organizacji. Bierność nadzoru w tej branży nie jest neutralna. To ciche przyzwolenie na przesuwanie granic. Zarząd skupia się na operacjach i presji rynku. Rada musi pytać, czy firma pozostaje wierna misji i czy plan jest zgodny z rzeczywistością biologiczną oraz moralną funkcją przedsiębiorstwa. Kompetencja naukowa jest zabezpieczeniem przed narracyjną hipnozą. Bez niej rada nie kontroluje nauki, lecz ogląda jedynie jej przedstawienie. Kluczowa jest kompetencja regulacyjna. Rada musi wiedzieć, czy firma traktuje nadzorcę jako partnera, czy przeszkodę do obejścia. Należy pytać o przejrzystość komunikacji i realność ścieżki dopuszczenia terapii. Regulator chroni granice między nadzieją a szarlatanerią. Etyka musi przenikać pytania o strategię, ceny i badania kliniczne. Czy projekty mają odpowiadać na potrzeby medyczne, czy generować technicznie pozytywny wynik, czy cena jest możliwa do obrony w zestawieniu z wartością kliniczną? Niezbędna jest też kompetencja społeczna. Bez niej pacjent staje się jedynie rynkiem, co odczłowiecza proces. Rynek widzi popyt, medycyna widzi chorego. Dobra rada musi zakłócać własny komfort i sprawdzać, czy materiały nie są zbyt wygładzone i selektywne. Ostatnim instrumentem prawdy są wynagrodzenia. Jeśli firma premiuje krótkoterminowy wzrost kursu, otrzyma zarządzanie kursem. System płac często mówi więcej niż deklaracje na stronie internetowej. Problem zaczyna się, gdy wizerunek staje się ważniejszy od inwestycji w medycynę. Rada musi analizować alokację kapitału, oddzielając badania podstawowe od marketingu i inżynierii finansowej. Zysk nie może być jedyną gramatyką decyzji, bo wtedy pacjent staje się jedynie uzasadnieniem modelu finansowego. Nadzór korporacyjny musi pilnować relacji między nauką a marketingiem. Rada powinna weryfikować, czy komunikacja zachowuje rygor prawdy. Szczególnym polem odpowiedzialności są badania kliniczne. To umowa moralna z ludźmi, którzy oddają swoje ciało i czas dla wiedzy. Rada musi czuwać nad relacjami z pacjentami. Istnieje jednak ryzyko, że organizacje pacjenckie staną się narzędziem lobbingu finansowanego przez firmy. Finansowanie i interesy muszą być jawne. W przeciwnym razie cierpienie chorych może zostać użyte jako miękka siła w twardej grze cenowej. Nadzór korporacyjny musi traktować ryzyka łańcuchów dostaw jako element strategii. Zapewnienie dostaw jest obowiązkiem moralnym. Pacjent potrzebuje produktu, który realnie istnieje, a nie wzrostu kapitalizacji. Kolejną funkcją rady jest ochrona kultury organizacyjnej. Rada musi wiedzieć, czy pracownicy mogą zgłaszać wątpliwości i czy istnieją bezpieczne kanały whistleblowingu. Różnorodność rady ma znaczenie poznawcze. Pożądane jest, by przy stole zasiadali specjaliści od nauki, etyki, prawa i ryzyka systemowego. Nadzór powinien rozumieć granice własnej wiedzy. W kryzysie rada nie może być tylko odbiorcą uspokajających komunikatów zarządu. Musi pytać, czy firma chroni reputację kosztem bezpieczeństwa. Pierwsze pytanie musi brzmieć, kto może zostać skrzywdzony i co musimy zrobić, aby to powstrzymać. Rada jako sumienie organizacji musi rozumieć, że prawo wyznacza minimum odpowiedzialności. Zgodność z regulacjami jest konieczna, ale niewystarczająca. Kwestia ta jest szczególnie istotna w obszarze technologii podwójnego zastosowania. Biologia syntetyczna, manipulacja patogenami czy sztuczna inteligencja stwarzają ryzyka, których skutki dopiero zaczynamy rozumieć. Rada musi pytać o biosecurity, kontrolę dostępu i granice projektów, których firma nie powinna podejmować. Nadzór musi obejmować także politykę wpływu i przejrzystość zaangażowania politycznego. Tam, gdzie istnieje wielka władza nad dobrem wspólnym, muszą istnieć mechanizmy kontroli. Jeśli Rada nie wymusi odpowiedzialnego myślenia, społeczeństwo zacznie szukać kontroli poprzez gniew polityczny. Dobra Rada chroni więc nie tylko społeczeństwo przed firmą, ale i firmę przed społecznym odwetem wywołanym jej własną krótkowzrocznością. Jest to w interesie akcjonariuszy, bo długoterminowa wartość firmy zależy od wiarygodności jej nauki i intencji. W biotechnologii Rada powinna zadawać trzy pytania. Po pierwsze, czy to jest prawdziwe? Po drugie, czy to służy pacjentowi? I po trzecie, czy to buduje instytucję zdolną przetrwać dłużej niż obecny zarząd? Jeśli odpowiedź brzmi nie, Rada ma obowiązek zatrzymać rytuał zgody. Jej zadaniem jest pilnowanie, aby zarząd nie prowadził firmy poza granice odpowiedzialności. Biotechnologia zdaje egzamin z odwagi tam, gdzie wynik nie pasuje do obietnicy. To test, czy firma jest organizacją naukową, czy tylko narracyjną. Należy budować kulturę prawdy, chroniąc pracowników przed odwetem za etyczne wątpliwości. To nie jest humanistyczna ozdoba biznesu, to rdzeń bezpieczeństwa. W biotechnologii sposób traktowania pracowników bezpośrednio wpływa na jakość wiedzy, a ta determinuje życie pacjentów. Jeśli organizacja karze za szczerość, powstaje kultura uprzejmego przemilczenia. To cicha korozja organizacji, która w rzeczywistości jest filtrem strachu. Najniebezpieczniejszą etykietą jest miano osoby niegrającej zespołowo. W praktyce służy ona do uciszania ludzi lojalnych wobec rzeczywistości. W nauce prawdziwa lojalność polega na ochronie zespołu przed błędem. Kultura odwagi to prawo do wypowiedzenia obaw, zanim zamienią się w katastrofę. Pracownik w biotechnologii to element systemu wczesnego ostrzegania. Kluczowe jest obywatelstwo prawdy, czyli możliwość zgłoszenia problemu i ochrona przed odwetem. Lojalność wobec pacjenta nie może być uznana za nielojalność wobec firmy. Ochrona sygnalistów musi obejmować realną niezależność kanałów zgłoszeń i możliwość eskalacji poza linię menedżerską. Kultura odwagi musi obejmować także statystyków. Jeśli głos analityka zostanie podporządkowany potrzebie sukcesu rynkowego, nauka traci najważniejszy bezpiecznik. Działy jakości i bezpieczeństwa często postrzegane są jako hamulec, lecz to błąd. Jakość jest warunkiem, by produkt pozostał lekiem, a nie stał się ryzykiem w fiolce. Bezpieczeństwo pozwala innowacji przejść próbę kontaktu z ciałem pacjenta. Kluczowy jest też stosunek do porażki. Ludzie mówią prawdę o błędach tylko wtedy, gdy organizacja nie utożsamia ich z winą moralną. Dojrzała firma odróżnia odpowiedzialność od represji. Kultura sprawiedliwa pyta, czy doszło do błędu ludzkiego, usterki systemowej, czy świadomej manipulacji. Pacjent jest ostatecznym adresatem kultury organizacyjnej. Ufa nie tylko cząsteczce, ale całemu systemowi ludzkich zachowań. Firma, która wypala ludzi i premiuje agresywny optymizm, nie buduje środowiska sprzyjającego pacjentowi. Prawdziwą miarą pacjentocentryczności jest ochrona procesów gwarantujących, że pacjent nie zostanie oszukany przez źle zweryfikowaną obietnicę. Pacjentocentryczność bez kultury prawdy jest jedynie marketingiem z ludzką twarzą. W nowoczesnej biotechnologii pacjenci to aktywni uczestnicy systemu wiedzy. Ich doświadczenie nie zastępuje danych klinicznych, lecz je uzupełnia. Medycyna bez uwzględnienia perspektywy pacjenta jest technicznie mądra, ale czasem życiowo ślepa. Pacjent ma prawo mówić własnym głosem, a firma nie może zamieniać go w dekorację swoich interesów. Kultura odwagi wymaga uczciwej komunikacji nadziei. Człowiek chory ma prawo do nadziei, ale ma też prawo do prawdy. Uczciwe przyznanie, czego nie wiemy, buduje zaufanie skuteczniej niż fałszywa pewność. Postulat pacjent przed presją oznacza, że jego dobro powinno mieć pierwszeństwo przed wygodą polityczną i finansową. Zobowiązanie, że zdrowie to nie przywilej, oznacza, iż system powinien aktywnie szukać modeli dostępu. Firma pewna swojej misji nie powinna bać się pytań o relacje ceny do wartości klinicznej. Tematy dobrostanu nie są poboczne wobec nauki. Branża wymagająca najwyższej koncentracji i odwagi poznawczej nie może traktować człowieka jak odłączalnego modułu produktywności. Pracownik przemęczony lub zastraszony ma mniejszą zdolność uczestniczenia w kulturze prawdy. Dobrostan w organizacjach wysokiej odpowiedzialności jest elementem bezpieczeństwa systemu. Chodzi o stworzenie warunków, w których pracownik nie musi wybierać między lojalnością wobec prawdy a strachem o utrzymanie. Kultura odwagi chroni także przed zbiorowym błędem wynikającym z presji zgodności i silnej hierarchii. Nie można outsourcować własnego sumienia. Firma nie może przenieść poza siebie odpowiedzialności za sposób użycia narzędzi. W biotechnologii outsourcing operacji nie może oznaczać outsourcingu sumienia. Firma musi zarządzać kulturą odpowiedzialności w całym ekosystemie. Pacjent powinien pozostać praktycznym kryterium. Pytania o jego bezpieczeństwo i godność są jedynym sprawdzianem organizacji. Kultura bohaterów sprzyja narracjom, ale to kultura zespołu służy pacjentom. Prawdziwy test odwagi nadchodzi wtedy, gdy prawda zaczyna kosztować, gdy badanie zawodzi lub lek wykazuje błędy. Wtedy organizacja pokazuje, czy jej wartości są realne, czy to jedynie słownictwo. Kultura odwagi broni biotechnologii przed zamianą w marketing i chroni zaufanie przed korozją. Bez niej 10 zobowiązań pozostanie listą haseł. To minimalny program przetrwania przemysłu życia w epoce powszechnej nieufności. Zobowiązania Lewin to nie ornament, lecz test operacyjny. Pytanie brzmi, czy organizacja zapłaci realną cenę za to, co uznaje za ważne. Pierwsze zobowiązanie to fakty ponad polityką. Oznacza to, że prawda o świecie nie zależy od wygody partii czy inwestora. W praktyce oznacza to wspieranie niezależnych instytucji naukowych i koniec manipulowania wynikami dla wygody komercyjnej. Drugie zobowiązanie to pacjenci przed presją. Oznacza projektowanie badań tak, by odpowiedzieć na realne pytanie medyczne, a nie wygenerować wygodny wynik. Chory człowiek nie jest segmentem rynku ani dekoracją moralną, lecz osobą, wobec której system musi zdać egzamin z prawdy. Trzecie zobowiązanie brzmi, że dostawy to moralny obowiązek. Lek, którego nie ma, nie leczy. Logistyka i dostawy to integralny element etyki biotechnologii. Budowanie systemów zależnych od pojedynczych dostawców w czasie kryzysu staje się rachunkiem wystawionym pacjentowi. Odporność kosztuje, ale jej brak kosztuje więcej. Kolejne zobowiązanie to brak ukrytych wpływów. W sektorze tak silnie regulowanym problemem jest niejawność lobbingu. Jawność chroni przemysł przed teoriami spiskowymi i populistycznym gniewem. Zaufania nie buduje się w półcieniu, zwłaszcza gdy stawką jest ludzkie życie. Ostatnia zasada brzmi: finansuj długoterminowo. Biologia nie podlega kwartalnym harmonogramom rynków finansowych. Kapitał musi rozumieć długi łuk nauki, zamiast nagradzać jedynie szybkie narracje. Chodzi o dopasowanie horyzontu inwestycyjnego do natury procesu biologicznego. Szóste zobowiązanie brzmi: instytucje ponad osobowościami. W biotechnologii charyzma może pomóc uruchomić projekt, ale nie może być zasadą organizacyjną. Firmy muszą przetrwać swoich założycieli i gwiazdy nauki. Organizacja oparta na jednej osobie jest krucha, a w sektorze terapii ta kruchość staje się problemem pacjentów. Instytucje to ochrona przed kultem geniusza. Siódme zobowiązanie: ludzie to nie narzędzia. Pracownicy muszą mieć prawo mówić prawdę i zgłaszać ryzyka. Kultura karząca za szczerość produkuje słabą naukę, a ta może wejść do ciała człowieka. Różnorodność zespołu chroni firmę przed tak zwanym groupthinkiem. Ósme zobowiązanie: zdrowie to nie przywilej. Terapia niedostępna dla większości pozostaje moralnie niepełna. To obowiązek projektowania modeli dostępu. Dziewiąte zobowiązanie brzmi: bezpieczeństwo jest wbudowane. Dotyczy ono pacjentów, ale także biosecurity i technologii podwójnego zastosowania. Odpowiedzialna branża nie może czekać na regulatora. Musi samodzielnie budować systemy kontroli i cyberbezpieczeństwa. Bezpieczeństwo wbudowane działa, zanim pojawi się pokusa skrótu. Oznacza to kulturę, w której jakość nie jest kosztem do minimalizacji, a analiza ryzyka jedynie formalnością. W biotechnologii szybkość bez zabezpieczeń jest jak samochód sportowy bez hamulców. Dziesiąte zobowiązanie brzmi: szczerość buduje zaufanie. To fundament całego kodeksu. Szczerość to unikanie tak zwanego hajdu i jasne rozróżnienie między terapią zatwierdzoną a eksperymentalną. W nauce jest warunkiem siły. To sztuka odpowiedzialnego tłumaczenia granic wiedzy, by nadzieja nie była podrabiana. 10 zobowiązań to próba przebudowy relacji między nauką, rynkiem a społeczeństwem. Prawo wyznacza jedynie minimum. Legalność nie wyczerpuje moralności, zwłaszcza tam, gdzie pacjent nie ma luksusu pełnej informacji. to instrukcja przetrwania. Branża, która porzuci fakty lub utraci szczerość, po prostu straci zaufanie i zdolność do działania. 10 zobowiązań to odpowiedź na 10 pokus. Konformizm zastępuje fakty, instrumentalizacja ludzi obywatelstwem pracowników, a technologiczna pycha bezpieczeństwem wbudowanym. Dojrzałość polega na tym, by nie zatrudniać demonów jako konsultantów strategicznych. Bez konkretnych mechanizmów, audytów i jawności lobbingu zobowiązania pozostaną jedynie życzeniem. Potrzebna jest synergia trzech elementów: mechanizmu, kultury i odwagi. Państwo musi tworzyć warunki, w których odpowiedzialność nie przegrywa z najtańszą nieodpowiedzialnością. Demokracja zdrowotna wymaga obywateli, a nie kibiców. 10 zobowiązań wskazuje, jakiego rodzaju przemysłu życia potrzebujemy. Takiego, który nie sprzedaje nadziei ponad dowód i nie czyni zdrowia luksusem. W centrum tego kodeksu leży zaufanie kontrolowane, oparte na prawdomówności. Zaufanie jest walutą bardziej podstawową niż kapitał. Przemysł życia nie może żyć bez prawdy. Wzrost oparty na hajd jest moralnie niestabilny i rzeczywistość wystawi rachunek w postaci skandalu lub społecznego gniewu. Historia leczenia HIV czy rozwój szczepionek dowodzi, że nauka potrafi przesunąć granice między niemożliwością a wyleczeniem. Biotechnologia to strategiczna infrastruktura cywilizacji, równie istotna jak energetyka czy bezpieczeństwo cyfrowe. To system, w którym przecinają się państwo, rynek i etyka. Obietnica biotechnologii wymaga instytucjonalnej uczciwości. Potrzebny jest ekosystem zdolen odróżnić terapię od hipotezy, a nadzieję od reklamy. Fundamentem musi być obrona faktów. Biologia nie głosuje. Choroba nie poddaje się propagandzie. Konieczna jest odbudowa architektury zaufania. Regulator nie jest wrogiem innowacji, lecz strażnikiem jej znaczenia. Musi pilnować, by szybkość nie stała się pośpiechem. Kapitał również musi przejść próbę dojrzałości. Biologia nie raportuje według kwartałów. Firma, która ukryje przed inwestorami prawdę o niepewności, będzie musiała kiedyś powiedzieć pacjentom prawdę o skutkach tej nieuczciwości. Patent nie leczy bez fabryki. Komunikat giełdowy nie zastąpi substancji aktywnej ani łańcucha chłodniczego. BioBuild to wezwanie do odbudowy realnej gospodarki biomedycznej, odpornej i świadomej ryzyk geopolitycznych. Łańcuch dostaw to w istocie łańcuch moralny. Najniższa cena nie jest cnotą, jeśli kupuje kruchość systemu. Pacjent przyjmuje lek albo go nie otrzymuje. Tu kończy się poezja efektywności, a zaczyna proza odpowiedzialności. Biotechnologia potrzebuje liderów budowniczych. Rady nadzorcze muszą być strażnikami misji, a nie notariuszami slajdów. Rada, która nie zadaje trudnych pytań. Jest zbędna. W organizacji kluczowa jest kultura codziennej odwagi, by zgłosić niezgodność lub zatrzymać proces. Pracownicy to czujniki systemu prawdy. Jeśli boją się mówić, organizacja traci zmysł dotyku. Ostatecznym sprawdzianem jest pacjent, człowiek z lękiem i prawem do uczciwej informacji. 10 zobowiązań Lewina, między innymi fakty ponad polityką i bezpieczeństwo wbudowane, to instrukcja dla realistów. Zaufanie w biotechnologii nie jest dodatkiem, jest jej infrastrukturą. Ludzie wybaczą błąd, lecz znacznie trudniej wybaczają jego ukrywanie. Biotechnologia powinna leczyć to, czego dotąd nie umiemy leczyć. Skracać cierpienie i wydłużać życie. Wymaga to świadomości, że pacjent jest ważniejszy niż narracja, a bezpieczeństwo nadrzędne wobec pośpiechu. Jednocześnie nie wolno oddać pola szarlatanom. Krytyka nadużyć przemysłu nie może przerodzić się w odrzucenie nauki. Najlepsza obrona nauki polega na tym, by rynek nie otrzymał prawa deformowania prawdy naukowej. Państwo ma być architektem warunków, w których innowacje służą celom społecznie uzasadnionym. Społeczeństwo musi odróżnić krytyczność od podejrzliwości totalnej. Krytyczny obywatel pyta o dane i ryzyko tym samym wzmacnia system. Obywatel porwany przez nieufność zakłada, że wszystko jest oszustwem i niszczy fundamenty zaufania. Biotechnologia jest przemysłem prawdy stosowanej do życia. Gdy traci prawdę, staje się przemysłem obietnic. A ten w medycynie zawsze stoi blisko przemysłu złudzeń. Nadzieja bez prawdy jest tylko formą manipulacji. Jeśli chcemy korzystać z cudów nauki, musimy bronić faktów i mówić prawdę o niepewności. W epoce nieufności prawda staje się najrzadszym surowcem i jedynym, którego nie wolno outsourcować. W świecie zdominowanym przez politykę nierzeczywistości i cyfrowe iluzje, prawda staje się najrzadszym i najcenniejszym surowcem w laboratorium. Możemy outsourcować produkcję leków, analizy danych czy komunikację, ale nie możemy outsourcować własnego sumienia. Pytanie brzmi, czy branża życia odważy się zapłacić cenę za uczciwość, zanim rachunek wystawi jej gniew społeczny i biologia, która nigdy nie uznaje kompromisów.